Cześć, ja jestem Paweł, a ty słuchasz podcastu Biznes i Technologie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o inwestycjach kapitałowych w funduszu Black Pearls. Moim gościem jest Wojciech Drewczyński. Cześć Wojtek.
Cześć wszystkim.
Bardzo zależy mi na tym, żeby dyskusja była swobodna, ale żeby przekazywała wartości merytoryczne. Jeśli chcielibyście zadawać jakieś pytania, to możecie to robić pod odcinkiem na stronie dekompresor.pl. Jesteśmy również na Facebooku, na YouTubie, możecie nas znaleźć. Zachęcam do subskrypcji. A jeśli spodoba Wam się odcinek, zachęcam do zostawiania kilku gwiazdek, najlepiej 5 w iTunesie, bo to pomaga nam utrzymać wysoką pozycję. Wojtek, jesteś dyrektorem R&D w Black Pearls. Powiedz kilka słów o swoim stanowisku.
W kilku słowach dosyć trudno jest opowiedzieć to, czym dokładnie się zajmuję. Z jednej strony wspomagam pomysłodawców, którzy przychodzą do nas po kapitał, którym brakuje trochę kompetencji, brakuje trochę dopracowania modelu biznesowego, także robię taką pracę u podstaw, pomagam zespołom. Z drugiej strony ogarniam, tak kolokwialnie mówiąc, całe nasze biuro projektów i to wszystko, czym zajmuje się Black Pearls, jeżeli chodzi o fundusze, jeżeli chodzi o różne inne działania, w których bierzemy udział, czy też jakieś partnerstwa, w które wchodzimy.
Okay.
Nie jest to takie proste.
Czyli sporo masz na głowie.
Dokładnie.
Nie jest tak, żeby się
do tego rozwijam jeszcze kilka naszych takich wewnętrznych narzędzi, na których też pracują między innymi pomysłodawcy, także tych obowiązków jest dosyć sporo.
Masz tutaj na myśli między innymi mapę startupów, czy to nie jest takie...
Tak, ale to jest taki projekt, który zasadniczo nie angażuje mnie aż tak bardzo. Mówię w tym momencie na przykład o Biplanerze, czyli takim systemie, w którym pomysłodawcy mogą przejść ścieżkę od Lean Canvas przez model biznesowy, rozmowy z inwestorami, ekspertami, projekcje finansowe, także takie przydatne narzędzie, które pozwala zamodelować swój pomysł.
To pewnie będzie to jakaś tam część procesu, o którym będziemy rozmawiać. Natomiast wcześniej chciałem Cię zapytać o kilka przykładów dotyczących inwestycji, czyli komu, ile i na co daliście. No i potem też możesz w kilku słowach powiedzieć, dlaczego akurat tym zespołom, a potem przejdziemy do takiego procesu, jak to wygląda od zgłoszenia do potem podpisania umowy.
Jasne. Nasz fundusz to są 33 spółki portfelowe, 37 milionów złotych w zarządzaniu i 25 milionów złotych, które zainwestowaliśmy. W zeszłym roku zrobiliśmy 9 inwestycji w ramach funduszu, który mamy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, czyli Bridge Alpha, i kilkanaście inwestycji w ramach drugiego funduszu.
W zeszłym roku aż tyle?
Tak.
To mocno.
Mocno, mocno. To też wynika z tego, że mamy dosyć dobry proces inwestycyjny i jesteśmy w stanie dosyć sprawnie to przeprowadzać, mimo to, że inwestycja najszybsza, jaką zrobiliśmy, no to było w około 50 dni. Także
to mniej niż 2 miesiące.
Jest dosyć dużo tej pracy. Jeżeli chodzi o takie ciekawsze inwestycje w zeszłym roku, no to między innymi zainwestowaliśmy w rozwój budownictwa modułowego, czyli Rebel Module Global i Rebel Module Eco. To jest o tyle fajny projekt, że on się wpisuje też w te trendy, które teraz widzimy, czyli na przykład jesteśmy w stanie dosyć szybko dostarczyć domy, powiedzmy, dla uchodźców, które później można przenosić w inne miejsca, ale też ma to fajne zastosowanie tak jakby w życiu naszym prywatnym. W momencie, kiedy powiększa nam się rodzina, możemy sobie dokupić kolejny moduł, a w momencie, kiedy przechodzimy na przykład na emeryturę i nie potrzebujemy takiego dużego domu, podjeżdża ciężarówka, zabiera dwa moduły, które sprzedajemy komuś, kto ich akurat potrzebuje.
Pokój salon i ktoś inny teraz korzysta.
Dokładnie, także to była jedna z inwestycji. Zainwestowaliśmy też między innymi w inteligentne systemy parkingowe, w technologie, które uczą komputery, jak ludzie odczuwają emocje, ale także na przykład w spółkę, która zajmuje się tworzeniem nowego leku przeciwbólowego. Także to spektrum naszych inwestycji jest dosyć
bardzo
szerokie.
Bardzo szerokie.
Ale ono się opiera tak naprawdę na trzech głównych filarach. Z jednej strony są to technologie poprawiające jakość życia i to jest dosyć pojemne i bardzo szerokie, bo tutaj mamy właśnie i telemedycynę i różne tak jakby projekty, które są związane z wykluczeniem społecznym, z różnymi chorobami, takimi jak depresja. Z drugiej strony na przykład właśnie te systemy, które ułatwiają parkowanie. No bo to jednak oszczędza nasz czas, oszczędza pieniądze i pozwala też lepiej zarządzać takimi przestrzeniami. Także te zainteresowania związane z technologiami poprawiającymi jakość ludzkiego życia kierujemy właśnie głównie do naukowców i tam szukamy ciekawych projektów. Do tego jest osobny wehikuł inwestycyjny właśnie z Bridge Alpha. Naszym innym obszarem zainteresowania jest też sektor kosmiczny i tutaj nasze inwestycje do końca tego roku to będzie blisko 2 miliony złotych w sektor kosmiczny w Polsce.
I w co będziecie inwestować?
Już zainwestowaliśmy, okay. Tylko te środki będą sukcesywnie dokładane do tych naszych obecnych działań. I my chyba jesteśmy jedynym.
Jakie to są projekty? Co robią te zespoły?
Tak, tutaj inwestycją jest między innymi Blue Dot Solutions, czyli firma, która zajmuje się tak zwanym downstreamem, czyli wykorzystywaniem danych satelitarnych na Ziemi. Ja może nie będę zbytnio mówił o projektach, którymi się firma zajmuje, bo to w tym momencie jest dosyć jeszcze na wczesnym etapie, jeżeli chodzi o prototyp.
Czy to jest z Instytutu Naukowego projekt?
Nie.
Nie, okay.
Ale w spółce są naukowcy, tak? Okay. Jest kilku doktorantów, także doktoranci, którzy kształcili się za granicą, także ściągamy talenty do Polski. I tutaj właśnie stawiamy głównie na te dane satelitarne, no bo to jest raz, że szybsze w tworzeniu, dwa, dużo tańsze jest inwestowanie w takie rzeczy, aniżeli w rakiety, które latają w kosmos.
No tak.
Tam jednak w grę wchodzi dużo więcej czynników, dużo większe niebezpieczeństwo, dużo większa precyzja i najpierw zróbmy ten krok, który możemy zrobić na Ziemi, a później możemy zacząć latać w kosmos.
A z jakichś takich pomysłów przyziemnych w coś inwestowaliście ciekawego?
Przyziemne zasadniczo bardzo, bo trzecim naszym zainteresowaniem inwestycyjnym jest przemysł rolno-spożywczy, biorąc pod uwagę to, że właśnie Polska jest...
No, agro mocno się rozwija.
Tak, Polska jest dużym producentem żywności, to tutaj mamy dużo do... projektów ciekawych.
To jest w ogóle ciekawe, że mamy bardzo dużo, produkujemy żywności, dużo wysyłamy, a jednak robimy to w sposób, który na Zachodzie był wykorzystywany 10 lat temu, dajmy na to.
Tak, także jedna z naszych spółek, która pochodzi z Elbląga, zajmuje się właśnie przetwórstwem pewnych roślin, i ich dużym rynkiem zbytu są Stany Zjednoczone. Także jest to bardzo ciekawy kierunek, bardzo, bardzo fajne możliwości i spółka sobie radzi naprawdę świetnie. Także mamy te trzy obszary związane właśnie z zainteresowaniami inwestycyjnymi i bardzo często ludzie się mnie pytają, a co z IT? Czy wy inwestujecie w IT albo w ICT? A w tym momencie odpowiadam, że dla nas IT tak naprawdę jest tylko warstwą biznesu. To jest powietrze, które może być w każdej firmie wykorzystywane do tego, żeby robić coś lepiej. Także w momencie, kiedy ktoś robi coś w ramach tych któregoś z trzech zainteresowań inwestycyjnych, no to może do nas aplikować po finansowanie. I jak wygląda teraz ta ścieżka?
To ja może będę zadawał pytania po kolei, ale też chciałem nadmienić, żeby teraz słuchacze wytężyli słuch, przygotowali sobie coś do notowania, bo przejdziemy przez ten cały proces. Jeśli tylko macie jakieś projekty, które chcielibyście pokazać funduszowi Black Pearls, to wejdźcie też na naszą stronę, tam jest link do strony funduszu. To też możemy też podyktować stronę, to jest blackpearls.vc, więc tak możecie sobie tam znaleźć wszystkie informacje, namiary też na Wojtka. No i zaczynam od pierwszego pytania. Jak poszukujecie tych projektów? Z ilu źródeł te projekty do Was przychodzą i jak to się przebiega? Przez formularz na stronie to jest dla mnie oczywiste, to jest jedna rzecz. Jesteście na konferencjach, często widywaliśmy się na konferencjach, bliżej poznaliśmy się na Venture Day u Was w mieście, więc wiem, że jesteście na konferencjach. Jak jeszcze pozyskujecie takie projekty?
Częścią właśnie scoutingu zajmują się też nasi menadżerowie inwestycyjni, którzy wyszukują ciekawych projektów w swoich sieciach. Innym takim przykładem jest też nasza sieć partnerstw z uczelniami oraz z jednostkami badawczymi. W tym momencie mamy około 20 partnerstw, 9 z nich to są uniwersytety, politechniki z całej Polski, głównie z północy, ale także jest Politechnika Warszawska między innymi w tym gronie, czy też Politechnika Łódzka, także staramy się być tam, gdzie dzieją się ciekawe rzeczy, gdzie są zdolni ludzie. I takie kontakty z jednostkami naukowymi procentują tym, że trafiają do nas naprawdę ciekawe projekty. My też trochę bardziej rozumiemy język, jakim mówią naukowcy, no bo mamy u nas kilku doktorantów w samym funduszu. Mamy dużą styczność z nauką i też wiemy, że to nie jest taki proces jak po prostu w zwykłym startupie, jeżeli przychodzi do nas naukowiec po finansowanie, że to zajmuje więcej czasu. Trzeba wziąć pod uwagę zupełnie inne czynniki. Jest ta sieć współpracy z nauką. Biorąc pod uwagę to, że mamy dosyć dużo różnych ciekawych kontaktów, no to też osoby gdzieś z naszego otoczenia są w stanie podrzucać nam fajne projekty i to jest bardzo dobre źródło projektów pod inwestycje. Tak. Jeżeli ktoś poleca nam projekt, to znaczy, że ten człowiek już się temu przyjrzał, że zna zespół, że rzeczywiście gwarantuje to, że nie stracimy czasu na spotkaniu z tymi ludźmi. Okej, być może się nie dogadamy, ale przynajmniej poznamy się lepiej. Tak. Tak, dokładnie. Także do tego jest oczywiście też BiPlaner, przez którego można przesyłać nam projekty.
BiPlaner, powiedz kilka słów o BiPlanerze.
Tak, ta aplikacja, w której każdy może przejść od pomysłu do bardziej rozpisanego planu działania związanego z tym, co chce zrealizować.
Czyli ktoś, kto nie jest zainteresowany pozyskiwaniem pieniędzy, też może sobie wykorzystać tą aplikację, żeby rozwinąć swój projekt, żeby na nim popracować?
Dokładnie. Może w nim sobie rozpisać na przykład szablon modelu biznesowego, skorzystać z bazy wiedzy, gdzie są artykuły napisane na temat tego, jak pewne rzeczy tutaj należy rozpatrzyć w ramach projektu, są podpowiedzi, także można sobie popracować samemu, można to też udostępnić do naszego, któregoś z naszych funduszy, bo istnieje też możliwość.
Link znajduje się na Waszej stronie?
Jest w stopce, tak.
Okej.
Jest w stopce, także tych źródeł jest całkiem sporo i każdy z nich działa trochę inaczej, angażuje trochę inny rodzaj energii, ale warto mieć naprawdę dosyć szerokie spektrum ludzi, z którymi się współpracuje, bo naprawdę dzięki temu można dotrzeć do większej liczby projektów.
No, to fakt, że szeroki lejek jest ważny, ale przy szerokim lejku na pewno większość tych projektów odrzucacie. Co jest najczęstszą przyczyną zaprzestania rozmów z jakimś startupem technologicznym?
W zeszłym roku otrzymaliśmy 626 projektów, które przeanalizowaliśmy, a inwestycji dokonaliśmy bodajże 20. Także to pokazuje, jak ten lejek się bardzo mocno zwęża. No jest kilka kluczowych elementów, które bierzemy zawsze pod uwagę. Najważniejszym jest zespół. Jeżeli ktoś ma fajny, doświadczony zespół, który z niejednego pieca chleb jadł i robi już w swoim życiu ciekawe projekty, albo jest ten zespół ekspertem w jakiejś dziedzinie, którą chce się zajmować, to jest duży plus. Jeżeli przychodzi do nas pojedynczy pomysłodawca, no bardzo nam przykro, doba ma tylko 24 godziny i samemu bardzo trudno jest
zbudować. A jeszcze jak zwichnie nogę albo się rozmyśli, to...
No i to są właśnie te problemy. Po prostu bardzo trudno jest pracować w pojedynkę. Zespół, pomysł oczywiście jest bardzo ważny. Najlepiej taki pomysł, który rozwiązuje realne problemy. Bo okej, możemy sobie robić jakieś rzeczy, które są zabawne, śmieszne i dotrą do dużej liczby osób, ale jeżeli to nie będzie rozwiązywało jakiegoś realnego problemu, no to jaką to ma wartość? Nasze życie jest chyba trochę zbyt krótkie, żeby się zajmować takimi projektami, które niewiele wnoszą.
I czy tak na tak wczesnym etapie już sprawdzacie, jak wiele osób ma taki problem, żeby wiedzieć, jaka jest grupa docelowa, jak jest szeroka, czy to jeszcze nie na tym etapie?
To jest po stronie zasadniczo pomysłodawcy, który do nas przychodzi, bo to on powinien zweryfikować to, jaki jest rynek i czy ktoś już coś takiego robi, czy rzeczywiście ten problem jest istotny. Czyli tutaj taka praca u podstaw, którą należy wykonać.
Ale na pewno są cwaniaki, które mówią, że nie ma czegoś takiego.
Tak, oczywiście, bardzo często to słyszymy, ale jesteśmy w tym samym momencie w stanie na przykład przytoczyć rozwiązania, które są bardzo podobne, bo to wynika z tego, że widzimy bardzo dużo projektów. I takie zadanie, które każdy powinien odrobić, zanim zacznie pracować nad projektem, to jest rzeczywiście zweryfikować te założenia podstawowe, to czy rynek na takie rozwiązanie istnieje i czy ten problem jest istotny dla ludzi. Także mamy zespół, mamy pomysł. To na jakim etapie rozwoju jest dane przedsięwzięcie?
Jakie etapy Was interesują?
Czy to zależy. Jeżeli mówimy o projektach badawczo-rozwojowych, no to na przykład w grę wschodzi skala TRL, czyli powiedzmy od TRL 3. TRL to jest skala, która...
Poziomy gotowości technologii.
Dokładnie tak. Czyli na tej skali to jest już wykonana została jakaś praca, należy potwierdzić pewne rezultaty, zacząć wychodzić z laboratorium i pracować. Jeżeli chodzi o startupy, no to tutaj mówimy o czymś, co ma już na przykład prototyp albo MVP. I im więcej się ma, tym lepsza pozycja wyjściowa. Jeżeli ktoś ma już gotowy produkt i potrzebuje środków na skalowanie, ma już klientów, no to pozycja negocjacyjna takiej osoby czy takiego zespołu jest dużo lepsza.
No to też jest wiadomo, że im mniej się wnosi, tym więcej trzeba oddać później.
Dokładnie. Także mamy zespół, mamy pomysł, mamy rozwój i fazę, w jakim jest ten projekt. Interesuje nas to, czy też zespół analizuje dane różnego rodzaju, czy podejmuje świadomie decyzje na podstawie danych, które ma i z rynku, i z tego, co mierzy w ramach projektu. Pytanie kolejne to, jak to pasuje do naszego obecnego portfolio? Czy to jest może produkt komplementarny, którym możemy wykorzystać już zbudowaną sieć kontaktów biznesowych albo klientów? Zdarza się to czasami.
Okej.
Także to jest kolejny element.
To jest bardzo duża wartość.
Tak. Jeżeli ktoś przychodzi do nas z czymś, co już zainwestowaliśmy, no to trudno jest nam kolejną inwestycję w takie samo rozwiązanie zrobić, więc to jest...
No a może to jest fajne, bo wtedy kupujecie konkurencję, jak to duzi gracze robią.
Czy można przejąć konkurencję, ale to powinniśmy robić na trochę innym etapie rozwoju. Także mamy ten element. Bardzo ważną rzeczą jest to, jaka będzie nasza strategia wyjścia z tej inwestycji, no bo my jako fundusz zarobimy kiedy? W momencie, kiedy sprzedamy nasze udziały. Także jeżeli już pomysłodawca ma jakąś konkretną wizję tego, jak będzie wyglądała kolejna runda finansowania, rozmawia już z jakimiś partnerami, my jesteśmy tym narzędziem, które doprowadza do kolejnej rundy, no to jest też dosyć duża przewaga.
Ty jak rozmawiasz z zespołami, to myślisz już sobie podczas takich pierwszych rozmów, komu by to sprzedać?
Jakby jest to... Zasadniczo od razu jest już pomysł na to, co my możemy z tym zrobić, gdzie my z tym możemy dalej iść. No bo umówmy się, środki, jakie inwestują ogólnie polskie fundusze, to jest zasadniczo kapitał na pierwszy krok. No. Nasze ostatnie inwestycje to są inwestycje już po 2 miliony złotych, ale to też jest na przykład za mało, żeby zbudować globalny biznes. To jest fajny kapitał do tego, żeby...
No na rozruch.
Tak, rozruszać, uruchomić jakieś przyczółki rynkowe na przykład w kilku krajach za granicą, ale żeby działać globalnie, to jest zbyt mały kapitał. I ostatnim takim elementem, który bierzemy pod uwagę, jest chemia. To trudno chemię wyłapać w teaserze, który do nas przychodzi przez internet, no bo chemię możemy zbadać w spotkaniu twarzą w twarz. I jeżeli podczas tego spotkania jedna albo druga strona czuje, że chyba nie, to jest coś nie tak tutaj, nie czuję tego, to lepiej sobie podziękować i nie tracić naszego czasu i swojego czasu. Funduszy w Polsce jest bardzo wiele, można rozmawiać z innymi i my tak jakby też czasem po prostu odpuszczamy.
Ja już to mówiłem w którymś odcinku, ale teraz jeszcze powtórzę. Widziałem bardzo dużo upadków różnego rodzaju startupów. Tak naprawdę więcej, zdecydowanie więcej niż sukcesów. No i kiedy te startupy upadały, to powodem nie była technologia, tylko ludzie, że no nie było tej chemii, że się nie dogadali, inaczej rozumieli pewne rzeczy.
Także w momencie, kiedy już na początku czujesz, że będzie ci trudno z tą osobą współpracować, to można sobie pomyśleć, co będzie, kiedy w momencie, kiedy na stole pojawią się pieniądze. No, wtedy ludzie, niektórzy zaczynają się dziwnie zachowywać i mogą być problemy.
Mieliście takie przypadki, że daliście kasę, a ktoś nagle lepszym samochodem zaczął jeździć?
Nie mieliśmy takich przypadków. Nie mieliśmy takich przypadków. No, jednak staramy się dobierać osoby, które coś sobą reprezentują.
Mniejsze branże też i KPI.
Dokładnie. To jest taki model, w którym fundusze często działają. Udowodnij nam, a dosypiemy więcej, także...
Okej, no to tak już wiemy jakich projektów szukacie, co jest dla was istotne. No i dostajecie taki teaser, który spełnia te wszystkie założenia. I co się dalej z tym dzieje?
To zależy tak naprawdę, czy mówimy tutaj o takim tradycyjnym bardziej startupie, czy o projekcie badawczo-rozwojowym. W tradycyjnym startupie ta ścieżka jest prostsza. Teaser wpada, jeżeli widzimy w nim jakąś wartość, no to on zostaje poddany szerszej analizie, spotykamy się z takim...
I kto to analizuje? Wy już na pokładzie?
Tak, nasi analitycy.
Ile godzin poświęcacie na taką analizę?
To zależy tak naprawdę, jak dobrze znamy rynek. Jeżeli to jest coś, co jest bardzo mocno powiązane z naszymi zainteresowaniami inwestycyjnymi, no to jesteśmy w stanie dosyć szybko w podstawowym stopniu zweryfikować te informacje. Jeżeli...
I to jest ile? 2 tygodnie? 3 miesiąc?
Nie, no to zazwyczaj trwa kilka dni, żeby...
Czyli takie taka po prostu pierwsza, ogólne założenia.
Dokładnie. Pierwsza decyzja, czy robimy coś dalej, no to jest kwestia kilkunastu
minut. Podejrzewam, że chodzi o to, żeby szybko odrzucić te słabe projekty, żeby nie poświęcać im za dużo czasu.
Dokładnie. Albo takie projekty, których po prostu nie będziemy w stanie pomóc. Jeżeli potrzeba jest, żeby zweryfikować coś, czego nie do końca rozumiemy, no to współpracujemy też z różnymi ekspertami branżowymi, mentorami, którzy są w stanie za nas przeanalizować. Oczywiście z takimi osobami mamy podpisane NDA, więc tutaj nie ma zagrożenia, że projekty gdzieś będą podkradane przez kogoś. Spotykamy się z takim zespołem, rozmawiamy, poznajemy się.
No i jest chemia, iskrzy i co
dalej? Tak, jest chemia, iskrzy. Projekt trafia na komitet inwestycyjny. Oczywiście tam wtedy podejmujemy decyzję o tym, czy wchodzimy na ścieżkę inwestycyjną, czy nie.
A kto wchodzi w skład komitetu inwestycyjnego?
Partnerzy w funduszu.
Okej.
Tak. I jeżeli tak, no to negocjujemy już szczegóły wejścia, czyli podpisany zostaje term sheet, umowa inwestycyjna, umowa spółki, przelewamy środki na konto.
A co w tych przypadku tych projektów naukowych, gdzie to nie jest takie proste?
Dokładnie, no to tamta faza analizy jest dużo dłuższa, bo ona może zająć do około miesiąca. I jeżeli się okaże, że rzeczywiście da się to zrobić, to co ten naukowiec przyniósł
i to sprawdzacie czystość patentową?
Tak.
Co jeszcze?
Zasadniczo no, założenia, bo
komplementarne patenty, które mogą podważyć albo konkurować z tym rozwiązaniem, zapewne też.
Zasadniczo no, też jak duży nakład pracy będzie konieczny do tego, żeby przejść z tym projektem do kolejnej fazy lub
czyli pewnie
zacząć
też dużo kwestii formalno-prawnych.
Tak, no, no tutaj tych czynników jest więcej i to jest dosyć skomplikowane, w każdym projekcie wygląda trochę inaczej. W każdym razie tak, tutaj też już wtedy w grę wchodzą inni naukowcy, którzy znają tą gałąź rynku czy technologii, w której ktoś chce coś zrobić i są w stanie nam odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście ma sens.
Często tutaj zapraszacie do współpracy jakieś osoby z zagranicy, bo tak sobie myślę, że jeżeli jest to patent, no to no może nie być drugiej osoby, która ma tak wysokie kompetencje w danej branży.
Współpracujemy z zagranicznymi instytutami, między innymi z Instytutem Fraunhofera, w którym też mogą dla nas naukowcy robić analizy różnych projektów. Także posiłkujemy się oczywiście też polskimi naukowcami, także ta sieć jest dosyć duża.
Jak ja w swojej głowie dzielę sobie takie startupy technologiczne na trzy części. Jedna część to są takie startupy informatyczne, a pozostałe dwie to są startupy technologiczne, inżynierskie. No i oddzielam jeszcze jako tą trzecią część startupy związane z medycyną i biotechnologią, no bo tam to jest jeszcze trudniejsze, tak. Procesy są dłuższe. Wy też to jakoś rozdzielacie, czy bo mówiłeś, że zainwestowaliście w lek przeciwbólowy. Czy też ten proces różnił się trochę od innych projektów technologicznych?
Czy sam schemat procesu dla projektów badawczo-rozwojowych jest taki sam dla wszystkich, ale oczywiście podczas pracy wychodzą różne rzeczy. I to, co się dzieje na kolejnym etapie, to jest zweryfikowanie tego planu badawczego, który zespół sobie założył. Czy to zostało rzeczywiście dobrze zaplanowane, czy projekt chce iść w odpowiednim kierunku i czy to jest najlepszy kierunek dla tej danej technologii, nad którą ktoś pracuje, bo być może jest inne zastosowanie tej technologii, która będzie opracowywana.
Też podejrzewam, że na początku wybieracie sobie jedno zastosowanie, które gdzieś tam najlepiej wróży, a dopiero dokładnie. Jak już wrzucicie kasę, to wtedy będziecie się zastanawiać.
Ale to nie zawsze musi się pokrywać z tym, co zostało pierwotnie zgłoszone. I tutaj jest też zasada taka, że my, opierając się na naszym doświadczeniu, wyczuwamy, gdzie może być lepiej, albo wiemy, co będzie lepsze. I pomysłodawcy bardzo często, kiedy pracują nad swoim pierwszym takim dużym projektem, zakochują się w tym projekcie i mają problem z przyjmowaniem konstruktywnej krytyki. Więc w takich przypadkach jest to dosyć trudne, ale jeżeli uda się przekonać taką osobę, że rzeczywiście ten nasz pomysł czy nasza wizja jest lepsza, no to wtedy naprawdę pracuje się w ciekawy sposób. I ta faza, tak jakby druga, w której już zrobiliśmy tą analizę i zaczynają się prace nad projektem, może zająć od 3 do 6 miesięcy, potem jest faza komercjalizacji, która może zająć no nawet do półtorej roku, w zależności od tego, jak...
W medycznych bardzo, to pewnie dłużej nawet.
W medycznych to jest dużo dłużej. No ostatnio też przyznaliśmy stypendium naukowe nastolatkom z liceum z Trójmiasta, którzy pracują nad opracowaniem leku na antybiotykoodporność. I zanim ten lek, jeżeli oczywiście ich badania się potwierdzą, zanim ten lek trafi na rynek, no to może minąć od 5 do nawet 15 lat, tak. Więc to jest dosyć długi proces, kosztowny proces, ale jesteśmy odważni, szukamy fajnych projektów i też wierzymy w to, że tutaj w naszym kraju mogą powstawać fajne innowacje.
No to jest bardzo, bardzo ciekawe to, co mówisz. Ja jeszcze przychodzi mi jeszcze na myśl taka rzecz, że moja praca jest trochę inna, bo ja nie jestem funduszem, natomiast do mnie zgłaszają się firmy, które mają konkretne problemy do rozwiązania i też zauważyłem, że te problemy mogą rozwiązywać zupełnie różne technologie, zupełnie z różnych obszarów, z różnych branż, więc to pokazuje, no a co ciekawe jeszcze jest, że ci przedsiębiorcy wymyślają nowe zastosowania dla technologii tych naukowców i oni są często zaskoczeni, że o kurczę, faktycznie można tutaj też zastosować.
Tak, no to jest coś, co my robimy od kilku lat, umieszczamy naukowców w naszych spółkach i to zawsze daje dobry rezultat. Jeżeli oczywiście zespół jest w stanie się dogadać, no bo to też nie mogą być przypadkowi ludzie, którzy są ekspertami, ale też ludzie, którzy potrafią troszeczkę zrozumieć podejście biznesowe i to daje naprawdę fajne efekty i pozwala budować tym projektom rzeczywiście przewagę konkurencyjną.
To prawda. No okej, okay, no to w takim razie sprawdziliście sobie, wszystko wam pasuje. No i przychodzi kwestia inwestycji, żeby rozwijać ten projekt dalej. Jak to wygląda? Podpisujecie umowę i idzie przelew na spółkę, którą powołujecie? Jakie macie?
Najczęściej powołujemy nową spółkę, w której obejmujemy po prostu udziały, przelewamy środki na konto.
A jakie udziały? Podejrzewam, że obejmujecie udziały mniejszościowe.
Oczywiście.
i ile trzeba wam oddać za ile mniej więcej w projektach IT, w projektach takich inżynierskich.
Czy to zależy od fazy rozwoju danego przedsięwzięcia? Jeżeli mówimy tutaj o czymś, co jest bardzo zaawansowane, to nie możemy wziąć za dużo. No, wtedy prawdopodobnie będzie to do około 10%. Jeżeli projekt jest średnio zaawansowany, jest gdzieś to MVP, no to tutaj w grę wchodzi powiedzmy 20%. Zdarzają się sytuacje, że bierzemy więcej. No, maksymalnie możemy wziąć 49%, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest dobre.
Też nie chodzi o to, bo się demotywuje tego twórcę i jemu się nie będzie chciało rozwijać.
To nie jest dobre dla spółki, no bo trudno w takim przypadku znaleźć kolejną rundę finansowania, więc staramy się takich inwestycji w ten sposób nie robić.
A powiedz mi jedną rzecz, bo być może słuchają nas naukowcy, a problem, z którym ja się spotykam często, jest taki, że naukowiec opracował jakieś rozwiązanie, w laboratorium się to sprawdziło, dostał patenty, czystość patentowa AA, czyli jest świetnie, pokazuje to w przedsiębiorstwach, no i przedsiębiorca mówi, no okej, świetnie, ale nikt tego przemysłowo nie zrobił, ja nie wiem, czy to będzie działać, czy to się uda. Na takim etapie ile procent, gdyby wam się podobał projekt, ile procent trzeba byłoby wam oddać? Czyli potwierdzone jest wszystko w laboratorium, nikt tego nie zrobił przemysłowo.
To tak naprawdę zależy od wielu czynników, od tego,
ale
jak
to jest
duże...
dla bardziej to 10% czy 30%?
Gdzieś pomiędzy. To tak naprawdę też zależy od tego, jak jest duże zapotrzebowanie na kapitał.
Ile tej klasy trzeba?
Tak, bo im jest większe zapotrzebowanie, tym najprawdopodobniej ten projekt jest bardziej rozwinięty albo jest bardziej perspektywiczny. Jeżeli to jest jakiś mniejszy projekt, no to możemy mówić o takim wejściu powiedzmy 100 tysięcy za 10%. Mhm. I taki mechanizm już mamy
przećwiczony. Czyli co, za 1 100 000%?
No wtedy to daje wycenę rzeczywiście milionową. Ale nie jesteśmy jedynym funduszem, który w ten sposób operuje. Ale to tak naprawdę zazwyczaj zależy od wielu różnych czynników.
No teraz jesteśmy w takim ciekawym momencie, że jest dużo pieniędzy publicznych i akurat na takie etapy, na jakieś pilotaże są pieniądze, więc to też jakby pozwala wam zdywersyfikować ryzyko, bo podejrzewam, że to wy wtedy staracie się o takie pieniądze publiczne, żeby nie wydawać swoich, skoro można czyjeś.
Tak, no my zasadniczo dwa z trzech funduszy, które mamy, są publiczno-prywatne. Mhm. I bardzo chętnie się takimi środkami posiłkujemy, bo jest dobrze po prostu.
Dokładnie.
Jest dobrze po prostu tak działać. Także zachęcamy ogólnie nasze inwestycje do tego, żeby sięgały po kolejne środki tego typu, czyli na przykład dotacje, programy unijne, bo dzięki temu można sfinansować też powiedzmy spin-offy, czy też nowe pomysły, które mogą być czymś ciekawym dla takiej spółki.
A współpracujecie z innymi funduszami? Bo podejrzewam, że są takie sytuacje, kiedy jakiś projekt no, generalnie podoba wam się, ale to nie jest wasz obszar działania i wiecie, że ktoś tam inwestował w podobne rzeczy. Przekazujecie
tak.
sobie projekty?
Dokładnie.
Koinwestujecie też?
Inne fundusze też nam przekazują, także ta wymiana jest. No bo wiadomo, kto w czym jest dobry, kto gdzie jest mocny i tak. lepiej iść do tej osoby, czy do tego funduszu, który realnie może pomóc w takim projekcie. Jeżeli chodzi o koinwestorów prywatnych, no to praktycznie w każdej inwestycji mamy koinwestora prywatnego, który wniósł przynajmniej 10% tego, co my. Mhm. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ taki koinwestor prywatny zazwyczaj jest osobą, która bardzo dobrze zna rynek, na którym dany projekt chce się poruszać, ma dużą sieć kontaktów i jest w stanie
dobrym
robić...
Jest wsparciem, zdecydowanie jest to bardzo fajne rozwiązanie.
Tak, mamy także koinwestorów prywatnych zagranicznych. Mamy koinwestorów z Norwegii, ze Szwecji, także to nie jest tak, że się zamykamy tylko i wyłącznie na Polskę, ale także tutaj na
nasze... A zainwestowaliście w jakiś projekt, który otrzymaliście od innego funduszu?
Szczerze
mówiąc, albo w odwrotną stronę, czyli czy jakiś inny fundusz zainwestował w coś, co wy pokazaliście?
W tym momencie trudno jest mi powiedzieć tak z głowy, bo ja akurat jeżeli chodzi o te kwestie inwestycyjne, to nie jestem najbliżej tego wszystkiego. Ale z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości mieliśmy dużo projektów, które gdzieś się przenikały.
No tak.
Oni podrzucali nam, my podrzucaliśmy im, także prawdopodobnie tam było coś takiego, o czym mówisz.
Okej, to jest bardzo fajne. Ja uważam, że warto takie rzeczy robić, bo jest taka zasada psychologiczna, że jeżeli coś od kogoś otrzymasz, to będziesz chciał się zrewanżować. Więc myślę, że warto to robić. No tym bardziej, że jesteśmy młodym rynkiem i jakby jest miejsce dla każdego, jeszcze uważam. No dobra, czyli w tej chwili jesteście już z zespołem, dajmy na to, że objęliście 30% udziałów, zespół został z 70%, no i KPI zostały osiągnięte. Jak teraz wygląda wyjście z takiej inwestycji?
To zależy. Podstawowym
to zależy
takim...
od tego pewnie, jak duże są szanse na wzrost i jak dużo ten startup sprzedaje sam z własnych produktów. I ile trzeba czekać jeszcze na zwroty w przyszłości.
Dokładnie. Podstawowym takim mechanizmem, z jakiego może skorzystać pomysłodawca, no to jest management buyout, więc może odzyskać kontrolę nad swoim pomysłem i to jest taki standard.
Właśnie, o tym nie powiedzieliśmy.
Tak, więc w takiej sytuacji kontrola nad całym pomysłem wraca, my zostajemy po prostu wykupieni i to jest z jednej strony fajne rozwiązanie dla pomysłodawcy, nie zawsze jest dobre dla spółki, ponieważ zamiast wykorzystać kapitał na rozwój, no to spłacany jest po prostu inwestor. Więc może to nie jest optymalne rozwiązanie, ale w niektórych przypadkach jest bardzo ciekawe.
Czy wy jesteście jakoś w ten sposób zabezpieczeni, że jeżeli... No, jeśli chodzi o wyjście z inwestycji, że jeżeli pomysłodawca chce sprzedać swój pomysł, to zaczynamy sprzedaż, ale od waszych udziałów?
Jest wiele mechanizmów, które pozwalają zabezpieczyć inwestora w momencie, kiedy pojawi się okazja na to, żeby pozyskać albo kolejną rundę, albo właśnie sprzedać swoje udziały. Także to są takie standardowe rzeczy.
Możesz powiedzieć o kilku mechanizmach, jakie stosowane są najczęściej?
No na przykład prawo pociągnięcia. W momencie, kiedy pojawia się oferta, powiedzmy, od innej spółki, która chce przejąć udziały, mówimy pomysłodawcy, dostaliśmy taką ofertę, oczywiście możesz skorzystać z prawa pierwokupu, ale nie na gorszych warunkach niż to, co zostało nam zaproponowane. Także tutaj się wtedy mogą wydarzyć różne rzeczy, ewentualnie też możemy pociągnąć takiego właśnie pomysłodawcę do tego, żeby on także też część swoich udziałów sprzedał. No, ale to zależy od konstrukcji danej umowy inwestycyjnej. No fundusze muszą się zabezpieczać, no bo jeżeli nie sprzedadzą swoich udziałów, to nie odzyskają kapitału, nie zarobią.
Oczywiste.
Tak to po prostu działa.
Jak bank też się zabezpiecza.
Dokładnie. Jeżeli mówimy tutaj o, powiedzmy, kolejnej rundzie, no to zależy też, kto jest naszym koinwestorem. Na przykład w jednej ze spółek w LQT Found naszym koinwestorem jest ARP Ventures. Więc w momencie, kiedy ten projekt będzie dobrze się rozwijał, no to ARP Ventures może wejść z kolejną na przykład rundą. Albo wykorzystać jakiś inny mechanizm, który posiada, żeby...
Wasze udziały, tak? To masz na myśli?
Tak, na przykład. Albo rozwodnić trochę. No tutaj tych mechanizmów jest dosyć dużo. W każdym razie na przykład taki partner od razu powoduje to, że jeżeli dochodzimy do pewnych KPI-ów, które gdzieś zostały ustalone, no to dzieje się coś, co było zaplanowane. Taki partner na przykład też daje potwierdzenie dla innych uczestników gry rynkowej, że jeżeli oni zainwestowali, no to rzeczywiście coś ma jakiś sens.
A jak wcześniej myślicie już o wyjściu? No bo to też jest jakaś tam praca. To nie jest tak przecież, że nie wiem, wybija konkretna data, a dobra, to teraz sprzedajemy, szukamy klientów. Jak to wygląda?
Nasza perspektywa inwestycyjna to jest między 3 a 5 lat, więc w tym czasie oczekujemy, że coś się wydarzy, ale zdarza się...
Czyli w pierwszym okresie na maksa rozwijacie projekt, a gdzieś tam pewnie w połowie już zaczynacie się rozglądać, dopasowywać do...
Bardzo często już od samego początku widzimy, w którym kierunku to zmierza i budujemy po prostu tą drugą rundę tak zwaną. Ale czasem jest tak, że to wyjście albo kolejna runda finansowania trafia się szybciej. Tak nam się udało w przypadku Everytapa. Tutaj akurat nasze udziały przejął TVN Ventures i to była ich pierwsza inwestycja i tam, o ile się nie mylę, po chyba 13 miesiącach udało nam się zrobić wyjście. Także tak.
I ile byliście na plusie? Procentowo?
48%.
No to nieźle.
Także całkiem przyjemna inwestycja.
Tak, no to nieźle. To jeszcze, zanim przejdziemy do trzeciej części, chciałbym zapytać, poza tym, że macie świetny zespół i poznałem parę osób z waszego funduszu, wszyscy są naprawdę ciekawi, otwarci i fajnie się z nimi rozmawia, co poza zespołem w waszym funduszu powinno sprawić, że pomysłodawcy powinni przyjść właśnie do was ze swoim pomysłem?
Ha, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. No, my staramy się dawać nie tylko kapitał, ale też tak zwane smart money, czyli nasze kontakty, nasze doświadczenie, sieć tych koinwestorów prywatnych i całe portfolio, które też jest zapleczem do tego, żeby dany projekt wspomagać. No bo jeżeli ktoś wchodzi do rodziny Black Pearls, to tak jakby te korzyści są dużo większe niż kiedy robi się inwestycje z inwestorem, który dopiero zaczyna działać na rynku. 33 spółki w portfelu, kilka wyjść, które potwierdzają to, że my się rzeczywiście znamy na tym
biznesie. To na pewno mogę potwierdzić, bo widzę na Facebooku, jak są szerowane jakieś tam informacje, które podsyłasz, że pytasz różnych ludzi o różne rzeczy, polecasz, więc to jakby na pewno tak jest, jak mówisz, więc tym bardziej zachęcamy do zgłaszania się do Wojtka. Tak jak powiedziałem, link do funduszu znajdziecie na stronie pod odcinkiem. Jest tam też link do profilu na LinkedIn Wojtka, więc możecie zadać mu pytania bezpośrednio. Jeżeli się wstydzicie, możecie zapytać przeze mnie, przekażę Wojtkowi, nie ma problemu. A tymczasem chciałem przejść do trzeciej, ostatniej części programu, gdzie zadaję stałe pytania gościom. Można już się było przygotować do tych pytań, bo już mamy prawie 24 chyba odcinek albo 25. No i zacznę od pierwszego pytania. Bardzo ciekawy jestem twojej odpowiedzi, ponieważ mało było osób tutaj w dekompresorze biznes i technologii związanych z nauką. Ty jesteś związany. Więc pierwsze pytanie, jak oceniasz stan polskiej nauki? Jakie są mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia? Taka szybka analiza SWOT polskiej nauki.
Mamy bardzo zdolnych naukowców, którzy rzeczywiście są w stanie robić projekty i wynalazki na rewolucyjne, tylko troszeczkę trudniej jest na tym kolejnym kroku, jeżeli chodzi o komercjalizację, bo mimo wszystko ciągle jest dużo naukowców, dla których bardziej liczą się publikacje naukowe, aniżeli to, że trafi rzeczywiście ich rozwiązanie na rynek i będzie rozwiązywać czyjeś problemy. Ale mam nadzieję, że się to zmieni w związku z tym, że planowane też są zmiany trochę prawa i wdrożenia komercyjne wynalazków także będą zaliczane do dorobku naukowego. Więc wydaje mi się, że tutaj to może być takim kamyczkiem, który ruszy tę lawinę komercjalizacji.
Mówisz o tych ostatnich proponowanych zmianach.
Dokładnie.
No ja jestem bardzo dobrej myśli. Wygląda to, kurczę, całkiem dobrze.
Także współpraca z biznesem trochę kuleje i tutaj na przykład fajne są przykłady z Niemiec, gdzie około 90% ludzi nauki zajmuje się robieniem też czegoś komercyjnie. Może nie na ogromną skalę,
ale coś robi z
biznesem i wydaje mi się, że powinniśmy iść w tamtym kierunku.
To prawda. Okej, no to świetnie. Cieszę się, że tyle pozytywów. Na to liczyłem, zadając ci to pytanie. Drugie pytanie. Jak sobie wyobrażasz, albo najpierw zadam pytanie o wynalazek. Ciekawy wynalazek z ostatniego czasu, który zwrócił twoją uwagę. Może to być coś, co było zgłoszone do was, do funduszu, albo coś, co widziałeś na Kickstarterze, czy gdzieś na Facebooku.
Czy z tych, które zostały zgłoszone do naszego funduszu, to na razie nie będę zdradzał, bo są to bardzo ciekawe projekty, ale jeszcze z nimi rozmawiamy i nie chcemy, żeby inne fundusze się nimi zainteresowały. Ale taki wynalazek, który zwrócił moją uwagę, to jest napęd jonowy. Mhm. Napęd jonowy, nad którym pracują naukowcy z NASA, który ma pozwolić dotrzeć na Marsa w 3 dni, a nie w kilka miesięcy. I na poziomie laboratoryjnym naukowcy są już w stanie bardzo szybko przyspieszać cząsteczki, nawet do prędkości zbliżonej do prędkości światła, ale na poziomie większym jest to dosyć trudne i jeżeli udałoby się doprowadzić to do takiej skali, na jaką chce robić to NASA, no to rzeczywiście kosmos może stanąć przed nami otworem.
W ogóle ten kosmos staje przed nami otworem. Ostatnio sporo odkryć. Nowa planeta, fale grawitacyjne. No planeta jeszcze to jest na razie teoria, bo jeszcze jej nie zaobserwowaliśmy, ale matematyka pokazuje, że ona tam jest.
Tak.
No te fale grawitacyjne, więc sporo się dzieje. Napęd jonowy, rzeczywiście bardzo ciekawy wynalazek, też o tym czytałem. No i w takim razie ostatnie pytanie, jak sobie wyobrażasz świat za 5, 10 i 25 lat? Co się zmieni? Jak będzie wyglądało nasze życie?
Za 5 lat wydaje mi się, że będzie jeszcze więcej rozpraszaczy i różnych inteligentnych rzeczy,
czyli
z którymi
to, co teraz,
będziemy...
tylko szybciej, więcej,
tak,
bardziej.
Tak, szybciej, więcej na większą skalę. Internet wszędzie, w każdym urządzeniu. Oczywiście mówimy tutaj o bardziej rozwiniętych rynkach. Mhm. Za 10 lat wydaje mi się, że to może być taki okres, w którym biohacking wkracza w swoją złotą erę i jest dosyć mocno takim trendem, który będzie powszechnie wykorzystywany przez ludzi, którzy chcą siebie ulepszać w kierunku bycia mądrzejszymi, szybszymi, ale także
to już
po prostu
jest możliwe.
Tak, ale po prostu też czasem, żeby móc robić rzeczy, które do tej pory były dla nich niedostępne, czyli też walka z tym wykluczeniem, tak, różnych osób z chorobami, z defekcjami. A za 25 lat wydaje mi się, że praca może być dla nas przywilejem i może być trudno konkurować z robotami, z automatami o to, żeby móc popracować.
Także... Czyli pozytywny scenariusz, nie będzie Matrixa ani Terminatora.
No, to może jeszcze wszystko przed nami. Zobaczymy, jak się to potoczy. No, to tak naprawdę od nas zależy, jak będziemy tym wszystkim kierować i czy wykorzystamy to do robienia dobrych rzeczy, do pomagania ludziom, czy też może w innym przypadku.
Wojtek, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, że przyjechałeś do nas.
Dziękuję za zaproszenie.
Świetnie, że się pojawiłeś. Jeszcze raz zapraszamy na stronę blackpearls.vc. Tam możecie zgłaszać swoje pomysły. Warto to robić, bo jak tutaj słuchaliście, fundusz mocno wspiera ciekawe projekty. A ja, jeśli Wam się podobało, zachęcam do zostawiania komentarzy pod odcinkiem i gwiazdek w iTunesie, bo to pozwala utrzymać nam wysoką pozycję. I czekajcie na kolejne odcinki. Mam już zaplanowane 3. Obiecuję równie ciekawych gości i do usłyszenia. Dzięki, Wojtek.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Cześć.
Cześć.